Witam Was serdecznie. Jak staję przed Wami i przed innymi, to zawsze mam dylemat, czy dobre słowo dostałem dla Kościoła. Chciałoby się zawsze głosić słowo, które jest inspirujące, zachęcające. To jest takie w jakimś wymiarze, ale ma w sobie też element korekty, myślę. Nie wiem, w którym miejscu jesteście, ale na pewno Bóg chce, żeby Kościół Boży był we właściwej pozycji przed Bogiem. Mówi, w gorliwości nie ustając, Panu służcie. Apostoł Paweł też mówi o nieustającej radości, która powinna być w naszym życiu. I to jest takie praktyczne. Ja zauważyłem w życiu, że jeżeli człowiek ma jakieś pretensje albo jest czegoś niezadowolony, to i zupa jest przesolona, i łóżko za twarde, i słońce za słabo świeci, i wszystko nagle jest na nie. I byle powód, i ludzie potrafią się kłócić, jeden drugiemu dogadać. A jeżeli człowiek jest zadowolony, jeżeli jest szczęśliwy, albo jeżeli się uśmiecha, wiele rzeczy staje się takich łagodniejszych. Tak? Drodzy, będę Wam czytał słowo. No tak w ogóle, to chciałem Wam powiedzieć, że jadę z obozu proroczego w Węgorzewie i w zasadzie jestem w drodze do domu, więc tak sobie pomyślałem, że nam po drodze z Wami. Że nam po drodze z Wami. Jest takie powiedzenie, z kimś można być albo po drodze, albo nie po drodze. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział, od 20 wersetu do końca rozdziału czytamy. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział, 20 wersetu. Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami w pląsach. Wtedy Miriam zaśpiewała, śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał, konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Wtedy nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dla niego przepisy i prawa i tam go doświadczył i rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i szczec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm i tam nad wodą rozłożyli się obozem. Drodzy, wyszli z Egiptu, z niedoli, z uciśnienia, uratowali swoje życie i musieli stoczyć walkę ze swoją wiarą, czy Bóg mówi prawdę, czy nie. Okazało się, że przeszli przez Morze Czerwone, że wody Morza Czerwonego się rozstąpiły, i nie potonęli. A słyszeliście dowcip o tym, jak... Tak na początku niedobrze mówić dowcip, ale tak mi się nasunął ad hoc. Jak chłopak czytał o przejściu przez Morze Czerwone w Biblii? Nie znacie tego? To wam powiem. Siedzi sobie chłopak, taki młodzieniec, w parku i czyta sobie Biblię i śmieje się do rozpuku. A przychodzi taki nobliwy pan i mówi, czego się chłopczyku śmiejesz? A on mówi, proszę pana, bo ja przeczytałem w Biblii cudowną rzecz, że Bóg rozdzielił Morze Czerwone i oni przeszli z suchą nogą po dnie i byli wybawieni. A ten pan mu mówi, ja jestem profesorem nauk biologicznych, ja wiem i zbadałem to, że to tak nie było. Bo ludzie wtedy nie wiedzieli, że są przypływy i odpływy morza. I to było tak, że morze się cofnęło, bo był odpływ I oni przeszli to wcale nie suchą nogą, tylko tam było mniej więcej 20 centymetrów wody. I po takiej wodzie przeszli i na drugi brzeg, w takim miejscu dosyć płytkim. I w ten sposób to się stało. On mówi, o to przepraszam, ja nie wiedziałem, że to tak było, a to tak inaczej tu jest, wynika z tego. Jakoś źle napisali trochę. I chłopak dalej zabrał się za lekturę, a ten pan sobie poszedł dalej, ale poszedł tylko do sklepu i wracał z powrotem. I wraca z powrotem, patrzy się, a ten chłopak śmieje się do rozpuku i tą samą Biblię czyta. I przychodzi do niego, mówi, chłopczyku, ale ja ci już wytłumaczyłem, że to wcale nie był żaden cud. A on mówi, ja to zrozumiałem. No to z czego ty się cieszysz? No bo widzi pan, ja czytam Biblię po kolei i tam jest dalej napisane, że w takiej wodzie 20 centymetrów cała armia egipska zginęła. I to dopiero cud. Także, więc przeszli. Tak mi się nasunął, przepraszam. Ja znam dużo dowcipów i czasami nie wiem, kiedy mi przyjdzie do głowy. Więc przeszli Morze Czerwone, wody się zamknęły. Niedawno czytałem w internecie, że i myślę, że to jest prawda, że to było bardzo głębokie miejsce, w którym przeszli, zupełnie inne niż do tej pory przypuszczano. Znaleziono koła rydwanów i coś tam jeszcze na świadectwo tego, że faktycznie tam coś było. Więc znaleźli się na drugim brzegu, wody się zamknęły, armia egipska zginęła. Powiedzieli, jesteśmy w końcu wybawieni. Halleluja. Ale wiecie, kiedy zamyka się coś za nami, kiedy przechodzimy jakąś granicę, to wchodzimy jednak, jakby nie powiedzieć, w nową rzeczywistość, prawda? Dwoje ludzi chodzi ze sobą. Są najpierw chłopak, dziewczyna, później nie wiem, jak to się nazywa, chodzenie, a później już ślepota, znaczy narzeczeństwo. I niby małżeństwo to już nic takiego, nic, ten papierek jakiś. Ale kiedy wchodzisz w małżeństwo, jest inna rzeczywistość. Zupełnie coś innego. Tak? Więc jeżeli coś się za tobą zamyka, to znaczy wchodzisz w nową rzeczywistość. I do tej nowej rzeczywistości człowiek musi dorosnąć, musi się dostosować. Bo jeżeli nie, to będzie mu źle. Nawet w dobrych momentach będzie mu źle. Więc oni weszli i popatrzcie, Miriam wzięła tamburyny, wzięła bębenki i wzięła korowód kobiet i zaczęły tańczyć, pląsać i śpiewać i wtórowały pieśń Mojżesza, wielki jest Pan. Bo to utopił w wodach Morza Czerwonego całą armię egipską. Zginął jeździec, zginęły rydwany i zginęły konie. Cieszyły się. Ale Mojżesz, dlatego że tak anioł pański ich prowadził, prowadził ich zgodnie z wolą Boga. Czy Mojżesz ich prowadził swoją drogą, myślicie? Biblia wyraźnie mówi, że przed nimi szedł słup obłoku za dnia i słup ognia w nocy. I to miało znaczenie, gdyż Bóg był łaskawy dla ludu i na pustyni, gdzie słońce mocno praży, a ja byłem na pustyni, to wiecie, że nie można nawet w sandałach dobrze chodzić, bo piasek jest tak gorący. Więc ten obłok dawał im cień. Ale w nocy ogień dawał nie tylko światło, ale i ciepło. Bo noce tam są zimne. Więc Bóg ochronił ich i dał im zabezpieczenie i dał im wspaniałe rzeczy, tak? Ale przede wszystkim, oprócz tego, ten słup obłoku albo słup ognia były drogowskazami. Bóg prowadził ich. Jak wyruszał, to naród wyruszał. Jak słup stał w miejscu, to oni też stali, obozowali. Więc to nie tak, że Mojżesz ich prowadził. My mówimy Mojżesz, bo Mojżesz był przywódcą. Ale tak naprawdę prowadził ich anioł Pana, a w Nowym Testamencie czytamy, że to był sam Chrystus. Prowadził ich. Więc to Bóg miał taką wolę, żeby oni poszli na pustynię Szur. I kiedy weszli tam na 3 dni drogi, nagle brakło im wody, no bo ile wody można wziąć w zapasie, prawda? Ja to niedawno byłem na takim obozie, wiecie, chrześcijańskim. Było około 160 osób chyba na tym obozie. I rano wstaję i słyszę przed moim pokojem takie szumy jakieś. Myślę, coś się tam dzieje. Więc ubrałem się, wyskakuję na korytarz, patrzę się, nikogo już nie ma. Taki szum się zrobi, nikogo nie ma. A przed moim pokojem bateria butelek z wodą mineralną. Kto to, nie wiem, z 20 butelek. Myślę, kto to postawił? To jakiś, może mój pokój, to jakiś magazyn był, może ktoś się pomylił. Więc wniosłem je na wszelki wypadek do pokoju i idę do kierownika obozu, mówię, słuchaj, Ja nie wiem, co to jest, ale ktoś mi postawił tyle butelek wody pod pokojem. A on mówi, wiesz co, to wina mojej żony. Bo ona powiedziała, że jak kubek zimnej wody dany prorokowi przynosi zapłatę, to co dopiero butelka. I więc wielu ludzi kupiło szybko postawienie przed drzwi proroka. Po prostu byłem w szoku. Ale mając taki zapas, to on trochę na pustyni wytrzymał, prawda? Ale ja wiem, że to ciąży, że to nie jest lekko nieść wodę. Bo woda jest ciężka. Ona jest potrzebna, ale jest ciężka. Brakło im wody. Ale nawet jak przyszli do pewnego miejsca, które nazwali później Mara, znaleźli wodę. Ale kiedy zaczęli ją pić, była gorzka, trująca. Nie nadawała się do picia. I to denerwuje cię, tak? Kiedy ci coś dadzą i nie możesz z tego skorzystać. Kiedy już się napaliłeś, już nastawiłeś swoje myśli, prawda? Mieliście tak kiedyś? Człowiek ma takie różne odruchy fizjologiczne. Ja nie mówię o jedzeniu, mówię o czymś innym. Jak człowiek rano wstaje, to myśli nie o jedzeniu najczęściej, prawda? I kiedy mieszkasz z kimś jeszcze w pokoju albo i jest jedna łazienka i myślisz, że pierwszy wstałeś, twój umysł zadziałał, zawory puściły, przychodzisz, a łazienka zamknięta. I to dopiero problem. Może to jest dzisiaj śmiesznie brzmi, ale ja wiem, co to za taki problem. I wtedy już nie utrzymasz. Chodzisz, drepczesz. Dlaczego? Bo umysł zadziałał. Zabezpieczenia puściły, tak? Ale gdyby tak nie zadziałał, gdyby człowiek myślał, nie wiadomo, co to będzie, więc nie przyzwalam sobie, to by jeszcze z godzinę pochodził, nic by nie było. Rozumiecie? Oni się już nastawili, pragnienie się wzmogło i nie mogą pić. Wiecie, jakie to jest niezadowolenie? I zaczęli szemrać. Zapomnieli już o tym, co było. Zapomnieli, że Bóg w cudowny sposób im coś dał. Zapomnieli, że Bóg wprowadził ich w nową rzeczywistość. Zaczęli szemrać. Zaczęli się burzyć. No to jak? Zbór w Giżycku szemra czy nie szemra? Bo to słowo do was. Tak? Zostaliście wprowadzeni w nową rzeczywistość. Dostaliście nowe rzeczy. Mogliście kupić działkę budowlaną w dobrym miejscu. Bóg otworzył nowe możliwości. Ale może niektórzy mówią, nie do końca jest tak dobrze, jak powinno być. Co nam z tego, gdzie gdzieś wewnątrz jest niezadowolenie? Lud lubi szemrać. Lud zapomina o wdzięczności. W momencie, kiedy się coś otrzymuje, jest zadowolony. Wiecie, mam znajomych w Warszawie, którzy postanowili kupić inny samochód. I mieli dobry samochód jeszcze, ale postanowili kupić inny. Mieli pieniądze na to. Modlili się i powiedzieli, przekażemy ten samochód takiej rodzinie, która ma dzieci, mieszka tak trochę na uboczu Warszawy i mają kłopoty z dojazdem na nabożeństwo. On tylko pracuje, damy im samochód. Więc on dał samochód do warsztatu, ponaprawiali tam. Oczywiście może nie wszystko. Tacy są też mechanicy, że nie wszystko wykryją. Dali im dobry samochód. I za chwilę dzwonią do mnie i mówią, słuchaj, jak mamy się zachować? Obdarowani ludzie dostali samochód z pełnym bakiem paliwa, z ubezpieczeniem i pozwoliliśmy na tym ubezpieczeniu jeździć do końca, żeby tam nie musieli ubezpieczać, przerejestrowywać od razu. Dzwonią do nas i mówią, a te opony to jakie? Jakieś takie dziwne. A olej to kiedy był wymieniany? A coś tam? I mówi, codziennie mamy przynajmniej dwa telefony z jakimiś pretensjami. Już jesteśmy zmęczeni i już żałujemy, żeśmy im go dali. Bo przez tydzień nas nękają telefonami, a myśmy dali im samochód. Cieszyli się, zrobili nam kolację, ale to tylko jeden dzień. A później już pretensje jakieś, roszczenia, bo im coś nie pasuje, tak? Drodzy, i wiecie, co się stało? Po dwóch tygodniach rozwalili ten samochód. I ten brat powiedział, jeżeli człowiek nie jest wdzięczny, to tak się dzieje. To dajesz diabłu otwarte drzwi do tego, żeby cię okradł, żeby ci zabrał. Bóg lubi wdzięczne serce. Bóg lubi, kiedy wchodzisz w nową rzeczywistość z nadzieją i z wiarą, że to, co Bóg dał, się rozwinie, a nie upadnie. Przecież Bóg, posyłając ich do ziemi obiecanej, nie oczekiwał, że wejdą tam i będą płakać, tak? On im obiecuje, nie będzie choroby, będzie rosa niebieska, nie będzie rdzy ani śniedzi na zbożu, będzie rozwój, bydło nie będzie ronić, kobiety nie będą bezpłodne, tak? Kobiety będą miały mężów, a mężczyźni żony. Będzie wszystko uregulowane. Obiecał. Ale człowiek dziś zaczyna narzekać. Kiedy modliłem się o słowo dla was, kiedy się dowiedziałem, że będę tu usługiwał i dostałem to słowo, mówiłem: Boże, niedawno tam byłem i inne słowo im przekazywałeś. Czy tak szybko może zmienić się sytuacja? Czy tak szybko może zmienić się nastawienie serca ludzkiego? Przecież pamiętają, co Bóg mówił do Kościoła. Przecież pamiętają, że Bóg powiedział, że to jest Kościół, który ma wpływ. Że to jest Kościół, który Bóg użyje, tak? A jeżeli Bóg to powiedział, to znaczy, że są w tym Kościele ludzie, którzy słuchają Boga. I może dzisiaj coś wygląda, że Kościół jest na zakręcie. Ja nie wiem, jak wygląda, nie mam wiedzy. Ja sobie gdybam teraz, tak? Ale łatwo się załamać. Łatwo się załamać. Łatwo mówić negatywnie rzeczy. Więc przychodzi taki czas, żeby człowiek zobaczył, jaki jest, jak jest jego serce. Mówimy, jesteśmy mocni w Panu. Nie wiem, czy wam mówiłem, jak miałem małe dziecko, teraz już mój na młodszy ma 18 lat, ale mieliśmy pierwsze dziecko, córeczkę i Bóg nas doświadczał w różny sposób, chorowała i inne rzeczy się działy i modliliśmy się rodziną, Bóg czynił cuda. I kiedyś jestem u teściowej, ona pierwsza prorokowała w naszym otoczeniu. I ja mówię: mamuś, Bóg taki jest dobry. Ona mówi: wiesz, synu, po tych doświadczeniach, które przeszliśmy, to jestem w stanie Bogu zaufać wszystkim. Ja się w ogóle nie martwię. Bóg jest taki dobry. I tak z godziny czasu mówiliśmy sobie, jaki Bóg jest dobry. Ona mi, a ja jej. I po prostu czekaliśmy, gdzie ktoś się wciśnie, bo tyle świadectw mieliśmy. I wyszliśmy na podwórko. A nasza Eunika rozpędziła się i jak długa po żużlu, a teściowa w krzyk. Znaczy, taką panikę dostała i stoi się częściej, bo już nawet nie była w stanie podbiec do dziecka. Ja mówię: mamuś, spokojnie, to tylko żwir i to tylko dziecko. Umyjemy, wyszorujemy, pokrzyczy, ale później będzie dobrze. Przecież mówiłaś, wierzysz Bogu. A wiesz, a to dziewczynka, to kolana, jak się tam wryje, to będą znaki. Ja mówię: mamuś, przecież mówiliśmy, że Bóg jest Bogiem cudów. Przecież mówiłaś, że Bogu wierzysz. Tak, ale wtedy jeszcze nie upadła. Po prostu byłem w szoku. No tak, no wtedy nie upadła. No ale to nie wierzymy wtedy, kiedy się nic nie dzieje, tylko wiara jest czynna wtedy, kiedy się coś dzieje, prawda? Drodzy, ja tego doświadczałem w moim domu, więc... Po to się przychodzą doświadczenia, żeby człowiek wiedział, jaki jest. W którym momencie diabeł go chce zaskoczyć. Żebyśmy byli czujni. Biblia mówi wyraźnie, że jeżeli gospodarz domu nie czuwa, ale śpi, to przychodzi złodziej i podkopuje jego dom. No? Ale jeżeli już wie, że w tej okolicy kradną, to przyjechałem do Łodzi do znajomego, a on mówi: w tej okolicy kradną. Ja mówię: no ale... Ja się modlę. On mówi: ja się też modlę, ale w tej okolicy kradną, więc samochód postawisz na parkingu strzeżonym i ja ci zapłacę. Z początku myślałem, że niepoważny i że nie ma wiary. A on mówi: tu wiara nic nie ma do znaczenia. W tej okolicy po prostu kradną. Więc wyciągnął jakieś wnioski też, tak? Drodzy, więc trafili do miejsca, gdzie nie ma wody. Albo jeżeli jest, to jest nieużyteczna. I zaczęli szemrać. I Bóg rozmawiał z Mojżeszem i Mojżesz rozmawiał z Bogiem. I to miejsce się zmieniło. Mojżesz dostał kawałek drewna od Boga, Bóg pokazał mu go, wrzucił do tej wody, woda stała się słodka. Mogli się napić. I wtedy Bóg, i myślę, że jesteście w tym miejscu, że Bóg zaczął z nimi rozmawiać. Rozmawiał przez Mojżesza, który kontaktował się z Bogiem, ale Bóg rozmawiał z narodem przez swojego sługę. I zaczął ich uczyć. I zaczął im mówić o prawach, zaczął im mówić o zasadach, zaczął im mówić o możliwościach, zaczął im mówić o lojalności, zaczął im mówić o aktywności, o tym, czego od nich oczekuje, czego od nich pragnie, jakie rzeczy dla nich przeznaczył, do czego, w jakie miejsce kieruje Kościół. Zaczął do nich to mówić. I oni słuchali. A kiedy słuchali i nabyli pewnej wiedzy, ja myślę, że tam oni pobyli dłużej w tym miejscu, które nazywało się Mara. Miejsce nieciekawe, bo sama nazwa nieciekawa, prawda? Ale musieli tam, w tym miejscu się nauczyć. Więc dotąd byli w miejscu nazwanym Mara, aż się nauczyli pewnych rzeczy. Bóg do nich mówił o zasadach, o prawach, o możliwościach, o swoich oczekiwaniach, o ich powinnościach, oczekiwaniach względem służby, względem życia osobistego. Mówił do nich. I jak się nauczyli. I jak przyjęli naukę, jak wzrośli w tym, jak już okrzepli, jak już przestali się z Mojżeszem kłócić, jak już uspokoiło się ich serce, to wtedy słup obłoku znowu się podniósł. I zaczęli iść. Wiecie, gdzie trafili? Do miejsca, o którym ludzie dzisiaj marzą. Tam karawany, wycieczki dzisiaj tam są. Do miejsca nazwanego Elim. Było wiele źródeł i było wiele palm. Był cień, ale to nie tylko cień i nie tylko woda. Wiecie, sam urok tego miejsca. Każdy człowiek jest stworzony tak, że lubi piękno, prawda? Jeżeli nawet jest bieda i ja byłem w takim domu biednym i dostałem duży talerz na drugie danie i ta siostra bardzo chciała, żebym był u nich w domu, więc przygotowała obiad, ale byli biedni i dostałem taki talerz. Drugie danie, pierwszego nie było, tylko drugie. I był listek sałaty, troszeczkę marchewki, coś tam, dwie łyżki ziemniaczków takie małe i malutki kotlecik. Ale podane było tak, że ja się najadłem wzrokiem. Po prostu było tak pięknie podane. I ona mówi, bracie, wybacz, nie mam tego dużo, ale to, co mam, to ci dam. Ja powiedziałem, siostro, ja bym na to patrzył, nie jadł. Po prostu, rozumiecie, pięknie podane. Więc mamy swoje uczucia estetyczne, prawda? Nie chcemy tylko chodzić w brudnym ubraniu, ale lubimy się przebrać, lubimy od czasu do czasu gdzieś wyjść, prawda? Kobieta lubi zrobić makijaż, żeby się lepiej poczuć i dobrze. Mamy uczucia, lubimy pojechać w góry, lubimy pojechać na Mazury, żeby pooglądać te wszystkie piękne miejsca. To buduje naszą wiarę i to buduje nasz zachwyt w kierunku Boga. Więc oni mieli tam nie tylko zaopatrzenie, nie tylko cień. Oni mogli podziwiać piękno. Oni byli nasyceni. Ich serce rosło, bo widzieli, że Bóg dba o każdy szczegół życia. Nie tylko o to, żeby się najeść i napić człowiek miał, ale też, żeby był zadowolony. Żeby był szczęśliwy. Żeby mógł odpoczywać. Popatrzcie. Są ludzie, którym dziękujemy nie za to, jak wyglądają i jacy są. Są ludzie, którzy jak się odzywają, to mają tyle w sobie delikatności, tyle w sobie takiej czułości, że po prostu odpoczywasz przy tym człowieku, tak? Ja dzisiaj będę miałem przywilej do tego, bo Ewa ze mną jedzie, ona taka jest właśnie, z Katowic. Jak się odezwie, to po prostu ja nie mogę. Gdzie się tacy ludzie rodzą? Ale to jest przyjemność takim człowiekiem być, tak? I nawet jak tam siedzą trzy na kanapie ściśnięte, to po prostu jest to miłe. Tak? Ukani, więc Bóg doprowadza do takiego miejsca. Kiedy doprowadza do takiego miejsca? Kiedy człowiek przejdzie pewien okres, tak? Uczenia i posłuszeństwa. Więc jesteście pewnie w takim miejscu troszeczkę wzburzenia. Może nie wszystko wam się podoba. Niektórzy, ja mogę tak pewne rzeczy mówić, tak? Tajemnica Poliszynela pewnie to będzie. Niektórzy, ale nie, niektórzy, to jest... Panie Boże, daj mi mądrość. Mówią, po co był ten remont? Trzeba było to sprzedać i tyle. Kupę pieniędzy poszło, nie wiadomo, czy się odzyska. I wiecie, zamiast wierzyć Bogu, to zaczyna się gadanie. A mogliśmy może zacząć budowę. I takie rzeczy. A ja wierzę, Wiecie, że dla Boga to nie jest żaden problem pieniądze. Czytam w księdze Ageusza, że pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Że pańskie jest złoto i pańskie jest srebro. Ja to czytam. To nie jest problem dla Boga pieniądz. Oto Bóg troszczy się o nasze serca. To jest skarb. To jest możliwość. Wiecie, w kościele w Knurowie pastor mówi, kupiliśmy obiekt w cudowny sposób po jakimś domu kultury, jakiejś kopalni. Był w tragicznym stanie, ale kupili go w cudowny sposób i trzeba było włożyć tam kupę pieniędzy. Jak niektórzy zborownicy zobaczyli, że trzeba będzie włożyć pieniędzy, to wyszli z kościoła. No bo trzeba płacić, pastor będzie mówił o pieniądzach, będzie zbierał, prawda? A oni nie chcieli tego słuchać, więc odeszli z kościoła. I powiedział, w ciągu 2 lat wydaliśmy, nie pamiętam sumy, więc nie będę kłamał, dużo pieniędzy. Wyremontowali, adoptowali budynek i z zewnątrz, nie tylko z zachodu, ale także z Polski, z innych zborów, dostali chyba 5 000 zł. Reszta wszystko zborownicy przynieśli. I nie było to dla nich ciężarem. Oni powiedzieli, nie wiemy, skąd my to mamy. Przynosili. Ukochani. I on mówi, wiesz, nie sądziłem, że ten obiekt oddamy do użytku własnymi siłami. I ludzie są zadowoleni. A tamci stracili. Więc, drodzy, nie chcę, żebyście się bali o finanse. Bóg jest dobry. Wczoraj na obozie sobie zażartowałem, bo mieliśmy takich zapalonych rybaków i jakiejś kobiecie popruła się bluzka, która miała w sobie żyłkę. Nie wiem, jak to jest, ale gdzieś ta żyłka była pod litką. Więc wzięli tą żyłkę, podzielili, a to twoja bluzka. Tak, bo Dorotka, którą nazywam Krystyną, była z nami. Więc wzięli to i chodzili na ryby. Gdzieś kupili haczyk, chodzili i łowili leszcze, płotki. Ale tego nałowili mało. Więc powiedziałem, teraz będziemy jedno z ćwiczeń proroczych, ćwiczenie rozmnożenie. Bierzemy chleb, bierzemy 2 rybki. Żartowałem oczywiście, bo aż takiej wiary nie mam, ale inni się przestraszyli. Więc drodzy, Bóg potrafił rozmnożyć pokarm, prawda? Potrafił rozmnożyć oliwę, która się lała dla żony proroka, która była biedna. Bóg potrafił ciągle uzupełniać braki mąki wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Bóg jest mocarny. I Bóg, kochani, kazał mi dzisiaj wam powiedzieć, nie szemrajcie. To po pierwsze. Po drugie, druga treść, którą mam wam przekazać, radujcie się. I to nie dlatego radujcie się w Panu, tylko radujcie się dla własnej korzyści. Ja dożywam tego i tak to przeżywam, że każde z Bożych przykazań ma sens dla naszego dobra. Jeżeli Bóg mówi o szanowaniu rodziców, to dzieci, widząc, jak szanujesz swoich rodziców, będą szanować ciebie. Dlaczego? Bo się tego nauczyły. Bo dzieci uczą się przez obserwację. Jeżeli się nauczą na tego, że krzyczycie na swoich rodziców, to nie, kiedyś był taki teatr za moich młodych czasów, Drewniany talerz. Nie wiem, czy oglądaliście. Tak? I tam, prawda, ciekawy. I ojciec pyta syna, czemu strugasz taki talerz? Przecież teraz są już fajne talerze. A ten syn mówi, tato, bo ty swojego ojca karmisz z jakiegoś takiego blaszaka pogiętego, to ja ci wystrugam lepszy, drewniany, żebyś go nie strugł. I ojciec dopiero się zastanowił, że ten syn logicznie myśli, że co on zasiał, to zbierze. Więc, drodzy, uczymy się tego. Więc jeżeli Bóg mówi przykazanie czci ojca i nie mówi, jaki ten ojciec jest, czy dobry, czy niedobry, ale czci go, to znaczy, że to wychodzi tobie na dobre, bo masz świadomość ojca, masz odczucie miłości ojcowskiej, przynależności gdzieś. Wiecie, że najgorzej dla dziecka, kiedy nie ma przynależności, nie wie, do kogo należy, kiedy nie ma gdzie się odnieść. Wiele dzieci bitych w domu chce być w domu, dlatego, że chcą mieć przynależność. Bo w domu dziecka nie mają swojej przynależności, nie wiedzą, kim są. Drodzy, I każde z innych przykazań jest dla naszego dobra. Korzystamy z tego. Więc kiedy Bóg mówi radujcie się, to mówi nie będziesz chodził z nosem na kwintę. Ludzie będą cię lubić. Bo najgorzej, wiecie, jak widzę kogoś, przychodzisz, witasz się, a ktoś jest taki, nie wiesz, czy podchodzi z kijem, czy bez kija. Nie wiesz, czy co mu się stało, czy on na ciebie jest obrażony, czy coś. Więc stronisz od tego, a po co ci problem? Więc przywitasz się, idziesz dalej, a ten człowiek akurat nie potrzebuje rozmowy, ale nie okazuje tego, bo jest niezadowolony. Ale jeżeli jest zadowolony, jeżeli jest radosny, jeżeli potrafi okazać wdzięczność, to wszyscy chcą z nią być. Tak? Ta ze Zduńskiej Woli ciągle się tak udzielała, nasza Ola. I wszyscy, ja mieszkałem za ścianą i myślę sobie, czemu ta Ola mieszka za ścianą? Do drugiej w nocy wszyscy tam są i gadają, i się śmieją, a ja spać nie mogę. No ja spałem. Ale, rozumiecie, ludzie lgną do takich, a ludzi, którzy są empatyczni, weseli, bezproblemowi, ponieważ nie chcą dodatkowych problemów, oni mają swoje. Więc kiedy Bóg mówi raduj się, to mówi po to, żebyś był zadowolony, a nie żebyś spełnił jakiś zakon. Tak? Kiedy Bóg cię posyła w miejsce, które nazywa się Mara, to nie po to, żeby tam nie było wody, tylko po to, żebyś się nauczył tam Bożych zasad. Moja mama mówi, miała takie powiedzenie, mózg silniejszy od niechcieja. Jeżeli człowiek czegoś nie chce, to go nie zmusisz. Ale jeżeli jest głodny, tak? Jeżeli ma potrzebę, ktoś, jeden z pastorów mówi, mam w zborze takiego człowieka, którego nikt nie lubi. Bo to jest człowiek aspołeczny, on tylko przychodzi, chce coś ze zboru wziąć, jak jest obiad, albo poczęstunek, albo... A najlepiej, żeby go nikt o nic nie pytał i nic od niego nie chciał. Ja mówię, on zawsze taki jest, mówi, nie zawsze. Jeżeli od kogoś coś potrzebuje, to jest bardzo uprzejmy i potrafi się w pas zgiąć i w ogóle, ale tylko jak ktoś potrzebuje. Jak już przestaje potrzebować, znowu jest taki markotny i coś tam. Więc mózg silniejszy od niechcieja, tak? Więc przyprowadza Bóg ciebie do miejsca zwanego Mara. Nie dlatego, że pastor jest zły, że starsi są źli, tylko dlatego, że potrzebujesz się nauczyć. Czy Bóg nie wiedział, gdzie ich prowadzi? Czy to zaprowadził ich tam Mojżesz, czy nie zaprowadził ich tam Bóg? I oni tam mieli być. I byli, aż się nauczyli. Więc im się szybciej nauczysz, tym szybciej stamtąd wyjdziesz. Tak? Im szybciej weźmiesz, tym szybciej będziesz miał. Im dalej pójdziesz z Bogiem w relacje, tym bardziej będziesz go rozumieć, twoje serce będzie uspokojone. Bo Bóg mi powiedział, że przychodzi czas obfitości. Przychodzi czas łaski. Co się później wydarzyło? Pamiętacie, co się później wydarzyło? Nagle przepiórki przyleciały i manna się pojawiła, której nigdy nie jedli i nie znali. I chociaż niby nie mieli nie wiadomo czego, ale każdego ranka wyszli i nazbierali tyle, co trzeba. I woda ze skały później wyszła. I różne cudowne rzeczy się działy. I mało tego, dostrzegli. Wiecie, co dostrzegli? Że ich sandały się nie zdzierają. Że ich odzież się nie drze. I że w ogóle sobie dają radę. Wiecie, cały czas na pustyni będąc. Czy to nie cud? Ja wam powiem, jak byłem na studiach, miałem poważny problem z kręgosłupem. Moi rodzice byli rolnikami i jako młodzi ludzie są niepoważni. Słuchajcie, młodzi faceci. Chciałem udowodnić, że jestem taki man i brałem worki, jak miałem 13-14 lat, brałem worki 80 kilo na plecy i niosłem na drugie piętro, bo tam był strych i tam suszyliśmy zboże, które się wymuciło. A to był za młody organizm, wtedy dopiero rosłem i zniszczyłem sobie kręgosłup. Jak miałem 23 lata, już nie mogłem wstawać z łóżka normalnie, tylko musiałem przewrócić się na brzuch, zsuwać nogi, rozprostowywać się i ze łzami w oczach wstać i dopiero po pół godzinie mogłem normalnie funkcjonować. Więc poszedłem na prześwietlenie i lekarze stwierdzili u mnie zespół Schauermana, to znaczy za nich powierzchni stawowych w kręgach, czy w tych, tak, kręgach, w przestrzeniach międzykręgowych i wzrosty międzykręgowe w odcinku lędźwiowym. I powiedzieli, proszę pana, jest tak to zaawansowane, że do 30 lat prawdopodobnie będzie pan normalnie, jeszcze chodzi o wieku 30 lat, będzie pan na wózku inwalidzkim. 36 lat to jest góra, co pan osiągnie. I wiecie, usłyszałem wyrok mając 23 lata. Tragiczny wyrok. I w pewnym momencie pojechałem na konferencję, już się nawróciłem, pojechałem na konferencję i wyszedł kierowca, który przywiózł kaznodziejów na tą konferencję i mówi: zawsze byłem smutny, bo wożę ciągle tych kaznodziejów i wożę i oni zawsze tylko śmietankę spijają, bo wszyscy ich szanują, ich błogosławią, a ja śpię czasami w kabinie, jak oni tam... I znoszę te trudy i już miałem tego dość, więc prosiłem Pana i mówiłem: Boże, ja też bym chciał coś tam zrobić na tej konferencji. Chciałbym zaiść, chciałbym mieć swoje 5 minut. I Bóg mu powiedział: to dobrze, jak masz taki problem, to tam będzie 2 ludzi, którzy będą mieli chory kręgosłup. Wezwij ich do modlitwy, pomodlisz się i będą uzdrowieni. I on mówi, wyszedł i mówi: którzy to są ci dwaj? Wyjdźcie. I ja tak myślę, kto to jest, ale... czułem, że mnie boli, więc wstałem i wstał jeszcze jeden pastor. Wyszliśmy do przodu i on przyszedł i tak. Stanął przede mną i mówi: w imieniu Jezusa bądź zdrowy. I łups mnie w głowę. Aż mi się świeczki pokazały. I myślałem, że wzniesie modlitwę. Byłem tak jak Naaman. I myślałem, że wzniesie modlitwę i czekam tak oczy, ręce do góry i dalej. Myślę, boli mnie czaszka, ale może się pomodli chociaż, nie? A on do tamtego przyszedł, słyszę i to samo. Bądź uzdrowiony. Łups go w głowę. I mówi: a co tak stoicie jak na tureckim kazaniu? Siadać. Jak ja się zdenerwowałem. Po prostu. I siadłem i myślę sobie, to jakiś burak po prostu. Ani się nie pomodlił. Jak on się w ogóle zachował? Nie? I przyjechałem do domu z tej konferencji i mówię do żony: wiesz co, ci niektórzy kaznodzieje to mają nierówno pod sufitem. No jak on się zachował? No po prostu żadnej wrażliwości, żadnej delikatności i jeszcze się nie pomodlił, nie? I tak rozmawiałem przez miesiąc czasu, albo i więcej. A kiedyś, moja żona tak niedużo mówi, ale kiedyś tak znowu mówię do niej, mówię: wiesz co, tak jestem niezadowolony, nie chciałbym być takim kaznodzieją. I nie chciałbym tak nadużywać. A ona do mnie mówi, się uśmiechnęła, mówi: a kiedy ci ostatnio kręgosłup bolał? I miałem problem. Mówię: nie boli. No ale kiedy cię bolał? No mówię: wiesz, już nie pamiętam, kiedy mnie bolał. I zacząłem dobrze badać. Okazuje się, że mniej więcej po 2 tygodniach od tego uderzenia w głowę przestał mnie zupełnie boleć. Więc szybko zadzwoniłem do tego pastora i mówię: co u ciebie? A on mówi: okej. Okay. Ja mówię: jak co z tym kręgosłupem? On mówi: wiesz, mamy akurat niebudowę. Zapomniałem, że ten kręgosłup mam w ogóle. Taczki noszę, ciężary dźwigam i nic. Po prostu nic mnie nie boli. Wiecie, człowiek zapomina o tym, co się stało. Nie dostrzega, że coś się wydarzyło, tak? Jeżeli ci się nie zdzierają buty, no dzisiaj to jest problem, bo moda się zmienia, ale tam na pustyni nie dbali o to. Więc jeżeli nie zdzierają się buty, to nawet tego nie dostrzega, bo wydaje ci się to normalne. Tak ma być, tak? Jeżeli nie zdziera ci się odzienie, to też tak ma być. Ale kiedy przypatrzysz się innym, że ciągle chodzą po sklepach i ciągle kupują, a ty nie musisz, to zastanów się nad tym, że jednak Bóg cię błogosławi, tak? Że masz szczególną Bożą przychylność. Ale oni tego nie do końca dostrzegali, ale to było. Więc drodzy, to nie tylko te źródła Elim, ta oaza, ale stało się coś więcej. Od tego miejsca byli już tylko błogosławieni, nawet jak szemrali. Więc kochani, przyjechałem, żeby wam powiedzieć, jesteście w miejscu uzdrawiania waszej zbuntowanej natury. Jesteście w miejscu do szkalania, w miejscu pogłębiania swojej wiedzy, w miejscu budowania relacji z Bogiem. Po to. I warto to miejsce wytrzymać, tak? Nie buntować się, nie uciekać. Warto to miejsce wytrzymać, bo później już będzie tylko dobrze. Później będzie źródła Elim, a później już będzie manna, a później będzie woda ze skały i odzież się nie zedrze i po sklepach nie trzeba będzie chodzić, tak? I wszystko będzie właściwie, bo Bóg jest zaopatrzeniem. Kochani, wymęczyli mnie na obozie, to nie chcę już dłużej głosić, ale chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo ważne słowo. Przeżywałem, dzisiaj tak mocno je przeżywałem, że z łóżka spadłem. I myślę, koniec obozu, mi się łóżko załamało. I spadłem z wielkim hukiem, jak się obudziłem, ale czy chcecie wytrzymać? Ja chciałbym się o was pomodlić. Chciałbym was błogosławić, kochani. Bo wchodzicie w okres intensywności. Wchodzicie w okres jeszcze większych przemian. Już coś się za wami zamknęło, ale ciągle jesteście na początku tej nowej drogi. I Bóg chce otwierać błogosławieństwo. Więc niech nie będzie szemrania. Niech nie będzie narzekania. Niech nie będzie niezadowolenia. Niech w waszych domach rozbrzmiewa radość. A Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę. Pobłogosławi biznes, pobłogosławi zdrowie, pobłogosławi finanse, pobłogosławi dzieci, które do tej pory absorbowały was, bo nie chciały uczyć się. Tak, i nagle zobaczycie, że się uczą, że może nie jadą na piątkach, ale jakoś jadą. Jest okej. Kochani, powstańcie, pomodlę się o was. Dobry, łaskawy Ojcze, Ty powołałeś dwór w Giżycku, aby był błogosławiony, aby był napełniony, aby, Panie, pojawiły się tu wielkie dzieła Boże, cudowne sprawy, które chcesz dokonywać. Panie, ja nie chcę, żeby z tego zboru odchodzili ludzie niezadowoleni, ale chcę, Panie, żeby tu przybywali ludzie, byli uzdrawiani, ubogacani i żeby widzieli Twoje działanie. Dlatego teraz, kiedy jesteśmy w miejscu Mara, w miejscu, które nie każdego zadowala, w miejscu, gdzie ludzie czują ból, gdzie ludzie czują niezadowolenie, ucz, Panie, ten Kościół. Docieraj do każdego serca z Twoim cudownym pouczeniem, albowiem Ty jesteś Bogiem, który do każdego dociera we właściwy mu sposób. Ty wiesz, Panie, gdzie kogo dotknąć i jaki argument komu przedstawić. Panie, Ty wiesz, gdzie my mamy swoje bóle, gdzie mamy swoje potrzeby, gdzie jest nasze niezrozumienie, gdzie jest nasz płacz, gdzie jest nasze narzekanie. Dobry Panie, poucz nas. Chcemy się poddać pod Twoje działanie. Chcemy, Panie, być napełnieni Twoim Świętym Duchem. Chcemy chodzić w poddaniu. Chcemy chodzić w jedności. I chcemy, Panie, aby Kościół żył w jedności, żebyśmy byli reprezentantami Twojego Królestwa. Żeby to nie było traktowane tylko jako lokalny zbór, ale byśmy byli uczestnikami Królestwa Bożego. Panie, proszę Cię, niech brat kocha brata. Niech siostra kocha siostrę. Niech rodzina kocha rodzinę. Panie, niech to będzie zbór jedności i integracji. Modlę się, Panie, żeby wszelkie dzieła diabelskie były tu zburzone. Niech wszystkie warownie diabelskie padną w imieniu Jezusa. Niech narzekanie odejdzie, niech wzdychanie odejdzie, ale niech przyjdzie gorliwość, niech przyjdzie zaangażowanie, niech przyjdzie oczekiwanie, niech przyjdzie wiara, niech przyjdzie otwarte serce. Panie, ja błogosławię Cię za to, że jesteś Bogiem obfitości. I Panie, modlę się też o to, żeby kasa zboru była napełniona i przepełniona. Żeby, Panie, były pieniądze na nową budowę i modlę się, Panie, żeby znalazł się inwestor, człowiek, który kupi ten obiekt i zapłaci dobrą cenę. Panie, ja modlę się o dalszy postęp. Niech nie tylko będzie oaza Elim, ale, Panie, niech przyjdzie manna, niech przyjdą przepiórki, niech przyjdzie uzdrowienie i niech przyjdzie całkowita Twoja opieka w imieniu Jezusa. Panie, przebacz tym, którzy narzekali. Ja modlę się, przebacz i ulecz ich serca, bo Ty wiesz, Panie, że często nie była to ich zła wola, tylko ból, który rodził się w nich. Proszę Cię, Panie, ulecz ich dzisiaj. Ulecz ich myśli, ich serca, ich pragnienia. I daj, Panie, żeby te rodziny, które mają niezgodę, te rodziny, które mają niepojednanie, te rodziny, w których jest ból i troska, jest walka słowna. Proszę Cię, Panie, niech i tam przyjdzie uzdrowienie. Proszę Cię, Ojcze, o to, żeby ludzie, którzy mają Twoje błogosławieństwo i uzdolnienia w tym kierunku, żeby, jeżeli mają już biznes, mieli powodzenie w tym biznesie, ale jeżeli tego biznesu nie mają, niech otworzą i niech mają w tym błogosławieństwo. Panie, modlę się o to, żeby w tym Kościele byli zasobni ludzie, żeby ich domy opływały w dostatki i żeby z tego, co mają, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę i żeby nie musieli dawać ostatniego i żeby nie musieli liczyć, czy im starczy, czy nie starczy, ale, Panie, żeby dali i żeby im jeszcze dużo zostało. Modlę się, Panie, o takie zaopatrzenie dla ludzi w tym Kościele. Panie, to jest na moim sercu i to jest moją modlitwą i wołaniem. To jest moim pragnieniem I to jest moją gorliwością przed obliczem Twoim. Daj im zaopatrzenie. Daj mądrość i ochronę i spraw, żeby biznesy ludzi, którzy tu są, nie upadły, ale tylko się rozwijały. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech przyjdzie Twoje poruszenie. Amen.